Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Pocieście, pocieście mój lud, mówi wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy. Głos się rozlega. Przygotujcie na pustyni drogę dla Pana. Wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu. Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i wzgórza obniżą. Równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną gładką. Wtedy się chwała Pana objawi, zobaczy ją wszelkie ciało, bo powiedziały to usta Pana. Głos się odzywa, wołaj, i rzekłem, co mam wołać? Wszelkie ciało to jakby trawa, a cały wdzięk jego jest niby kwiat polny. Trawa usycha, więdni kwiat, gdy na nie wiatr Pana powieje. Prawdziwie trawą jest naród. Trawa usycha, więdni kwiat, lecz słowo Boga naszego trwa na wieki. Wstąpże na wysoką górę zwiastunko dobrej nowiny w Syjonie. Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem. Podnieś głos, nie bój się. Powiedz miastom judzkim, oto wasz Bóg. Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię jego dzierży władzę. Oto jego nagroda z nim idzie i przed nim jego zapłata. Podobnie pasterz pasie swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem. Jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie. Oto słowo Boże.
Oto nasz Pan Bóg przyjdzie z wielką mocą. Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu ziemio cała. Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, każdego dnia głoście Jego zbawienie. Oto nasz Pan Bóg przyjdzie z wielką mocą. Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów. Rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów. Głoście wśród ludów, że Pan jest Królem. Będzie sprawiedliwie sądził wszystkie ludy. Oto nasz Pan Bóg przyjdzie z wielką mocą. Niech się radują niebiosa i ziemia weseli. Niech szumi morze i wszystko, co je napełnia. Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie. Niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości. Oto nasz Pan Bóg przyjdzie z wielką mocą. Przed obliczem Pana, który już się zbliża, który już się zbliża, by sądzić ziemię. On będzie sądził świat sprawiedliwie, a ludy według swej prawdy. Oto nasz Pan. przyjdzie z wielką mocą. Alleluja, alleluja, alleluja. Blisko jest dzień Pana, oto przyjdzie, aby nas zbawić. Alleluja, 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 alleluja.
Pan z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała tobie, Panie.
Jezus powiedział do swoich uczniów: jak wam się zdaje, jeśli kto posiada 100 owiec i zabłąka się jedna z nich, czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych. Oto słowo Pańskie.
Chwała tobie, Chryste.
Drodzy bracia i siostry, patrząc, jak myśli Jezus, jak się zachowuje, na pewno nie sposób jakoś się nie zadziwić. Mówi nam, że jeśli zginie jedna owca, zostawia 99, to tak jakby wyszedł z tej świątyni, zniknął na chwilę i wprowadził człowieka, który był zagubiony. Postawił na samym środku, patrzelibyśmy i pytanie jest, czy uradowalibyśmy się obecnością nawróconej osoby, która jeszcze wczoraj grzeszyła, czy też nie? To jest dość ważne. Czy ucieszylibyśmy się jako wspólnota parafialna, że oto ten mężczyzna, czy ta kobieta, jeszcze wczoraj znany nam grzesznik, nagle się nawraca i chce przemienić swoje życie. Dlaczego zadaję to tak bardzo ważne pytanie? Bo Jezus pokazuje nam, że Jego jest myślenie takie, by odnaleźć tego, który zaginął. Za chwilę odwołuje się też do myśli odnośnie do Ojca i mówi tak: tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych. Nie jest wolą Ojca w niebie, żeby ktoś zginął. Patrząc na inny fragment z Ewangelii, pamiętamy, że Jezus powiedział tak: posłuchajcie, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż faryzeuszy i uczonych w piśmie, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Jezus jakby stawia pewien warunek. O jaką sprawiedliwość mu chodzi? Jaka sprawiedliwość jest faryzeuszy, że ona nie wystarcza? I mam za zadanie jakby na początku zadać pewne pytanie, na które spróbuj sobie odpowiedzieć. Jak myślisz, czy należysz do grupy faryzeuszy, czy też twoja sprawiedliwość jest większa niż ich? Jak myślisz na początku tego kazania? Czy może jesteś faryzeuszem i jesteś w niebezpieczeństwie, że nie wejdziesz do Królestwa Niebieskiego? Czy też jesteś człowiekiem takim, jak myśli Chrystus, albo przynajmniej podobnie? I oto, moi drodzy, scena. Przyprowadzili kiedyś do Jezusa jawno grzesznicę, postawili na środku i mówią: Mojżesz nam kazał takie kamienować, a ty co mówisz? A Jezus odpowiedział: jeśli ktoś z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień. I co ciekawe, faryzeusze, którzy nie byli zbytnio sprawiedliwi, wypuścili kamienie z rąk i jeden po drugim zaczęli opuszczać to miejsce. Jezus spytał kobiety: nikt cię nie potępił? Nikt, Panie, i ja ciebie nie potępiam. I w trosce o nią powiedział: idź i nie grzesz już więcej. Pytanie jest, czy we mnie jest coś takiego jak z faryzeusza, że chciałbym potępić tę kobietę, czy też nie. I oto, moi drodzy, wyłania nam się postać faryzeusza. Ci, którzy przyprowadzili kobietę do Jezusa, musiało być ich dwóch albo trzech, bo świadectwo grzechu musiało się oprzeć na dwóch lub trzech świadkach. Co to znaczy? Że owi mężczyźni musieli chodzić za tą kobietą, śledzić ją po mieście, aż wyśledzili, do którego weszła domu. Ale to nie wystarczyło. Trzeba było taką kobietę pochwycić na cudzołóstwie, na grzechu. Czyli musieli tak długo patrzeć, aż się upewnili, że zgrzeszyła. Jak mieli pewność, że to nastąpiło, wtedy mogli ją wyciągnąć z tego domu. Obojętnie, czy była w ubraniach, czy nie, wyciągali ją i przyprowadzali na plac. Pytanie jest, kto to jest faryzeusz? Faryzeusz to jest taki ktoś, kto tropi, kto grzeszy. Szuka grzechów ludzkich i je wyciąga na wierzch. To jest taki ktoś, kto mówi, zobacz, Panie Jezu, jacy to grzesznicy, jacy oni są źli. Co mówi faryzeusz? Proszę księdza, no ale mam rację, czy nie mam? Zgrzeszył tamten, czy nie? On jest zły, czy nie jest? Co mówi Jezus? Masz rację, zgrzeszył, zgrzeszyła. Ale jeśli jesteś bez grzechu, to rzuć pierwszy kamień. I oto, moi drodzy, odwracając sytuację. Kiedyś Pan Bóg chciał ukarać pewne miasto. I wtedy pojawia nam się na scenie postać Abrahama i Abraham mówi tak, Panie Boże, a gdybyś znalazł tam 50 sprawiedliwych, to zniszczysz to miasto, czy nie? I Pan Bóg odpowiada, dobrze, Abrahamie, ze względu na 50 nie zniszczę. Wybacz, Panie, że spytam raz jeszcze. A jeśli 40? Dobrze, Abrahamie, ponieważ mnie prosisz, ze względu na 40 nie zniszczę. I tak Abraham zszedł aż do 10. Czy znalazł Pan Bóg 10 sprawiedliwych? Nie znalazł. I zniszczył to miasto. Pytanie jest, czy wśród nas, w tym kościele, jest 10 sprawiedliwych, ze względu na których Pan Bóg nie ukarałby nas pozostałych. Umówmy się tak, 10 to za dużo. 1. Czy jest pośród nas taki jeden albo jedna, która jest dostatecznie sprawiedliwa, ze względu na którą Pan Bóg nie ukarałby nas pozostałych? I teraz pytanie jest, kto to jest w tym kościele? Czy to może jest tamta pani, czy może tamten pan? Może ktoś powiedzieć, to może ksiądz. A ja żartobliwie odpowiadam, nie ryzykujmy. Ale okazało się, moi drodzy, że jeden w historii całego wszechświata był sprawiedliwy i to był Jezus Chrystus. Ze względu na Niego, który jest obecny w tej świątyni, Pan Bóg nikogo nie chce ukarać, nikogo z nas. Dlaczego? Bo Jezus, kiedy wszyscy inni oskarżają, On broni tej jawnogrzesznicy. On podejmuje jej obronę i nie pozwala nikomu jej skrzywdzić. A sam zwraca się do Ojca, mówiąc, żeby przebaczył jej grzechy. I Ojciec mu nie odmówi. Dlaczego? Bo jest jeden sprawiedliwy, ze względu na którego Pan Bóg jest gotów udzielić miłosierdzia. Pytanie jest więc, jak myśli Jezus? Kiedy wszyscy oskarżają dookoła, Jezus nie kłóci się, kto ma rację. On wie, że ona zgrzeszyła. Jezus ma inną rację. Racją dla Jezusa jest ta kobieta i On walczy o swoją rację, czyli o człowieka. Jezus całą swoją pasją realizuje zbawienie człowieka. On walczy o ciebie, całe twoje życie. Nieważne, ile osób chce cię ukamienować słowem, gestem, czasem nawet czynem, pamiętaj, że zawsze w twojej obronie staje Chrystus i mówi do wszystkich, jeśli jesteś bez grzechu, rzuć kamieniem. I każdy po kolei, jeden za drugim odchodzi. Czym się różnili faryzeusze od Jezusa? Kiedy Jezus uzdrawiał w szabat, faryzeusze potępiali. Kiedy Jezus przebaczał, oni nie chcieli, żeby przebaczał. Faryzeusz to jest człowiek nieprzebaczenia. Jego sprawiedliwość polega na tym, że wyszukuje grzechy, żeby potępić. Jezus mówi, słuchajcie, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa od faryzeuszy i uczonych w piśmie, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. To, do czego Jezus chce nas zaprosić, to do innego myślenia, żeby zbawić człowieka. Jemu zależy na człowieku. Jeśli w Kościele jest miejsce na korupcję, to jest tylko jedno. Ten, kto powoła się na osobę Jezusa Chrystusa, na jedynego sprawiedliwego, ten wygrywa i zawsze jest w stanie przebłagać Pana Boga w niebie. Stąd też wspominałem o krące. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Co to znaczy? Człowiek, który przyjmuje ciało Chrystusa i prosi Ojca w niebie ze względu na Twojego Syna, wybacz mnie i pozostałym, nie odchodzi niewysłuchany. Kiedyś wejdziesz do nieba, ktoś do ciebie podejdzie i powie: słuchaj, dziękuję ci, bo dzięki tobie Pan Bóg udzielił mi miłosierdzia. To nie jest poezja. Albo wierzymy w modlitwę, albo nie. I nagle będziesz zdziwiony i spytasz: ale przecież ja cię nie znam. A on ci odpowie: ty się kiedyś w swoim domu czy w kościele modliłeś na koronce do miłosierdzia Bożego, żeby Pan Bóg przebaczył grzechy tobie i całemu światu. I Pan Bóg wtedy udzielił mi miłosierdzia. Pytanie jest więc, kim jest chrześcijanin? Chrześcijanin na wzór Chrystusa pojawia się na świecie i wyprasza miłosierdzie, stając w obronie innych ludzi. To jest misja chrześcijan. Jeśli przyprowadzają do ciebie grzesznika, czyli ktoś przychodzi do ciebie, żeby kogoś obmówić i potępić, ty masz być podobny do Chrystusa i powiedzieć: masz rację, pewnie tak jest. A co można zrobić, żeby tego człowieka uratować? Lecz kto tak myśli, kto tak mówi? Kto jest tak bardzo podobny do Chrystusa? Pamiętam, że w Afryce, spowiadając ludzi przez już mniej więcej 5 lat, już wiedziałem o nich wszystko, naprawdę wszystko, wiesz bardzo dużo. Już po krokach rozpoznajesz, kto do ciebie przyjdzie i co powie. I wbrew temu, że wiedziałem wszystko o swoich parafianach i też czasem to, że się nie zmieniają, nagle w czasie Eucharystii uświadomiłem sobie, że Pan Bóg mi nie odmówi, jeśli będę prosił o przebaczenie dla nich wszystkich, którzy stali w kościele. Dlaczego? Pan Bóg powołuje młodego chłopaka, żeby został księdzem. On zostawia mamę i tatę, nie będzie miał rodziny, ale Pan Bóg mówi: posłuchaj, zostań księdzem. Jeśli mnie o coś poprosisz, to ja tobie nie odmówię. Jeśli poprosisz mnie o przebaczenie grzechów, to ja ci nie odmówię, bo po co bym cię powołał? Kim więc jest ksiądz? Ksiądz to jest taki ktoś, który prosi Boga, wyciągając swoje ręce na ołtarzu i prosi Go, żeby chleb zamienił się w ciało, a wino w krew Chrystusa. On sprowadza Boga na ziemię. Po co? Żeby za chwilę powiedzieć: Ojcze, wybacz im te wszystkie grzechy. Stąd też jest msza za parafian. Nawet dzisiaj była odprawiana. Proszę Cię, Ojcze, wybacz im wszystkie grzechy. I Pan Bóg nie może księdzu odmówić, bo po co by go powołał? Jest też taki przepiękny moment w Apokalipsie, kiedy jest napisane, że człowiek otrzymuje mały biały kamień, na którym wypisane jest imię. Ale to imię zna tylko ten, kto go otrzymał, i Pan Bóg. Co to znaczy? Pan Bóg wprowadzi nas w niebie w tak wyjątkową relację, że będzie ona znana tylko Tobie i Jemu samemu. Nie będziesz jednym z wielu. Masz konkretne imię. I Pan Bóg będzie traktował Cię bardzo indywidualnie. Jeśli byłeś smutny na ziemi, pocieszy Cię. Jeśli pragnąłeś Go poznać, będzie Ci się dawał poznawać. Miej więc dobre pragnienia w swoim sercu, a On na nie odpowie. Jeśli przez swoje życie będziesz nosił w sobie: Boże, pozwól mi być miłosiernym, to On będzie wobec Ciebie nadzwyczaj miłosierny w niebie, bo Ty miałeś takie pragnienia. Co więcej, w pewnym momencie jest napisane, że w niebie zaległa cisza na około jakby pół godziny. Egzegeci mówią, że cisza w niebie zalega wtedy, gdy kapłan sprawuje Eucharystię. Po co? Żeby Bóg mógł słuchać, co mówią ludzie na ziemi i o co go proszą. Nawet aniołowie, archaniołowie mają zamilknąć, bo Bóg mówi: uwaga, teraz mówią do mnie ludzie na ziemi i ja będę ich słuchał. Kapłan jest więc tym, który sprawia, odprawiając mszę świętą, ciszę w niebie i wtedy ty masz mówić do Boga. Możesz wymówić jedno zdanie, jedną prośbę, ale Pan Bóg będzie ją słyszał, bo zarządza ciszę, byś ty mógł do Niego mówić. To są święte rzeczy. Stąd też, jeśli ktoś chce przemienić swoje życie, musi przybliżyć się do Eucharystii, do myślenia tego, jakie ma właśnie Pan Bóg. I kończąc, Kiedyś ktoś zapytał Jana Pawła II, jaki był najszczęśliwszy dzień w twoim życiu? Ktoś by pomyślał, może jak został księdzem? Nie. Może jak go wybrali biskupem, to ważna rzecz dla księży? Też nie. To może jak papieżem, biskupem Rzymu? Wtedy też nie. Papież powiedział, że najpiękniejszym dniem w jego życiu był dzień, kiedy kanonizowali siostrę Faustynę i oddał świat w Boże miłosierdzie. To tak, jakby stanął Abraham, Piotr naszych czasów, wziął w ręce cały świat, przekazał Ojcu i powiedział: Ojcze, ze względu na Twojego Syna, proszę Cię, wysłuchaj mnie, bo proszę Ciebie o miłosierdzie dla całego świata. I ten dzień nazwał najważniejszym. Stąd też, gdy Syn mówił do nas dzisiaj, że idę szukać tej jednej zagubionej, bo Mu na niej tak bardzo zależy, nie potępi jej, kończy dzisiejszą Ewangelię takimi słowami. Tak też nie jest wolą Ojca Waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych. Nie jest wolą Ojca, żebyś zginął, ani Twoje dzieci. Nie jest Jego wolą. Ojciec w niebie pragnie miłosierdzia i dobroci dla swoich dzieci, bo jest Ojcem. Dlatego też nie bój się prosić Go w gorące na miłosierdzie, o miłosierdzie Boże dla siebie i całego świata. Amen.